Ewangelii.
Tego Łukasza aż 4 razy słowo biada. To słowo wyraża grożące komuś niebezpieczeństwo, nadchodzące nieszczęście. Dlatego jest bardzo poważnym ostrzeżeniem. Faryzeusze i uczeni w prawie, idziecie niewłaściwą drogą. Faryzeusze, ci oddzieleni od reszty, ci czyści, sterylni, bardzo dbający o rytualną poprawność, należący do najgorliwszych. Podobno grupa faryzeuszów w czasach Pana Jezusa liczyła około 6000 osób. Jezus zarzuca im dzisiaj, że dają dziesięcinę, wiele rzeczy przepisanych prawem wypełniają, a pomijają sprawiedliwość i miłość Bożą. Zamknęli się w świecie swoich rytuałów, drobiazgowych przepisów, zobojętnieli na człowieka, szczególnie na człowieka pogubionego, na grzesznika. Dlatego nie mogli zrozumieć, że Jezus może spotykać się, może rozmawiać i jeść z celnikami, z grzesznikami. Zupełnie w innych czasach nasz słynny poeta Cyprian Kamil Norwid napisał taki wiersz zatytułowany Dewocja, a nawiązujący do tego samego problemu, jaki nękał faryzeuszów. Dewocja krzyczy, Michelet wychodzi z kościoła. Prawda, dewocja tego tylko nie dostrzegła, że za kościołem człowiek o ratunek woła, że kona, że ażeby krew go nie ubiegła, to ornat drze się w pasy i związuje rany, a faryzeusz idzie mimo zadumany. Nawiązuje Norwid do historii Gilles Michelet, tego francuskiego historyka i filozofa, który, no, z którego poglądami wielu właśnie katolików, ludzi kościoła się nie zgadzało, a Norwid, jak widać, bierze go w obronę. Faryzeusze zamknęli się nie tylko na człowieka, zamknęli się także na Boga, bo to, co miało ich do Niego prowadzić, rzeczywistości, im Go przesłoniło. No ale możemy powiedzieć, Ewangelia ta jest czytana w Kościele od 2000 lat i czyżby ciągle chodziło w niej o wskazywanie na tamtych faryzeuszów w długich szatach? Z pewnością nie. Bo czasy zmieniają się, a ten rodzaj ludzi ciągle ma sporą reprezentację. Faryzeusze ubierają się dzisiaj zupełnie inaczej niż kiedyś, znacznie bardziej nowocześnie i nie strojem wyróżniają się, ale podejściem do spraw świętych, nadętą pychą, skupieniem na sprawach zewnętrznych, tak jakby ktoś zachwycał się ramą, a nie zwraca uwagi na obraz. Choć może i są takie obrazy, w których najciekawsza jest rama. Jezus pokazuje w każdym razie fałsz, pokazuje obłudę i pychę tych ludzi, bo jest to koktajl w każdych czasach bardzo niesmaczny, nieprzyjemny, szkodliwy. Choć również w historii Kościoła powtarza się pewna prawidłowość, która pokazuje, że pycha, zadufanie w sobie wyrządzają najwięcej szkód, rozbijają wspólnotę. Kiedyś ksiądz profesor Deitcher w swojej książce w rozważaniach o wierze nawiązywał do takiego przykładu z historii. Mówił o pisarzu chrześcijańskim z III wieku po Chrystusie imieniem Komodian, który pisze o sytuacji w Kartaginie, w drugim co do wielkości mieście w Afryce Północnej. Jest to, jak wiadomo, okres prześladowań chrześcijan za cesarza Decjusza. Ten cesarz, jak mówi historia, lubił zabijać, ale chyba jeszcze bardziej lubił torturować. Kiedy więc w 251 roku prześladowania skończyły się i chrześcijanie mogli wyjść z ukrycia, okazało się, że można ich zaliczyć do jednej z trzech grup. Pierwsza to fideles, wierni, którzy po prostu uciekli z miasta i przeczekali prześladowania. Druga grupa to lapsi, upadli, dlatego że nie wytrzymali tortur. I trzecia grupa, martyres, męczennicy, ci, którzy bohatersko wytrwali w wierze, choć ponosili dotkliwe szykany, dotkliwe cierpienia, byli torturowani. Komodian, autor tego tekstu, w pokorze przyznaje, że sam należy do upadłych, którzy teraz podejmują pokutę. Otóż najwięcej kłopotów wspólnota chrześcijan kartagińskich w III wieku ma z tymi bohaterami, z męczennikami, ponieważ są wyniośli, pełni pretensji, domagają się dla siebie specjalnych praw itd. Jest to coś, jest to zjawisko, które niestety powtarza się ciągle również i dzisiaj. W ostatnich tygodniach zacząłem czytać taką wydaną przez wydawnictwo Przystanka Jezus książkę amerykańskich autorów Michaela White'a, który jest kapłanem, i Toma Corcorana, osoby świeckiej, pod tytułem Odbudowana. Jest to ciekawy przykład, godny pastoralnej refleksji, a ta odbudowana to parafia. Z głębokiego kryzysu i ciągłego odpływania wiernych do odbudowania prężnej wspólnoty ci dwaj ludzie doprowadzili. Autorzy piszą, że ich celem było rzucanie wyzwań ludziom pobożnym i szukanie zagubionych, a więc troska zarówno o jednych, jak i o drugich. Okazało się jednak, że o ile zagubieni zaciekawili się Kościołem i zaczęli przybywać coraz liczniej, to pobożni podnieśli bunt z anonimami i skarżeniem do biskupa włącznie, bo uważali się za zdradzonych. To oni przecież byli dotąd najważniejsi. To z nimi poprzedni proboszcz obchodził się jak z jajkiem, żeby tylko pozostali. To oni wspólnie biadali nad grzechem otoczenia. Kiedy zaś zaczęli pojawiać się na mszy ludzie, których nigdy wcześniej tu nie widziano, oświadczyli, że tak być nie może. Oni nie życzą sobie takiego towarzystwa. A gdy doszło jeszcze jakieś biada pod ich adresem, kiedy zaczęto pokazywać, że w ich postawie też nie jest wszystko takie piękne, wpadli w wielki gniew, wielkie oburzenie. Więc to jest problem. Święty Paweł pisze dzisiaj do Galatów o niewoli prawa. A możemy dodać z pewnością też tutaj niewolę przyzwyczajeń, niewolę lęku przed czymś nowym. Może też przed Jezusem, by nie wyskoczył znowu z otwieraniem się na celników. Oczywiście tych dzisiejszych, bo tak jak faryzeusze zmienili design, tak i celnicy niekoniecznie dziś siedzą w celnej komorze, a raczej mają nowoczesne komórki ze stałym dostępem do notowań giełdowych. I często właśnie ci ludzie mocno ugrzęźli w uczynkach rodzących się z ciała. No przecież muszą jakoś odreagować te napięcia, te stresy, jakie towarzyszą ich życiu. Jakże trzeba ludzi, którzy stawiają na ducha i rodzą owoce ducha, czyli jak święty Paweł wylicza, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Jakże trzeba ludzi, którzy ukrzyżowali swoje ciało z jego namiętnościami i pożądaniami. Jakże ich trzeba dzisiejszym celnikom, by uwierzyli, że to możliwe i żeby zapragnęli owoców ducha w swoim życiu. Kochani bracia, kolejny rok pracy przed wami, rok studiów i formacji. Modlimy się pokornie, aby Pan dał wam łaskę dobrego wykorzystania darowanego czasu. A patronka dzisiejszego dnia, święta Teresa z Awila, niech wam podpowie, że najpierw trzeba szukać reformy własnego serca, aby reformować świat.